Love. Z miłości do technologii.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Siedzimy w lodówce, chcemy wam powiedzieć. To tak na początek, żeby ochłodzić
emocje. No bo w ogóle się popsuło.
Emocje.
Pogoda się popsuła na zewnątrz, skończyło się lato.
Nie, jeszcze wróci.
Myślisz?
Tak mi się wydaje.
Tak jak w piosence Tak, w najnowszej płycie on śpiewa, że wróci jeszcze lato.
Tak? A z kimś się pokłócił znowu przypadkiem?
A słuchałaś nowej płyty Tak, czy to nie jest twój klimat muzyczny?
Wiesz co, nie sięgam po rap raczej. Raczej bardziej w chilloutie, to wiem, co tam się dzieje.
No tak, wy nie gracie tych piosenek w chillout.
A moja playlista też jest raczej chilloutowa i tam rzadko trafiają jakieś inne rzeczy. A co, o czym śpiewa?
Nie, no ogólnie taka fajna płyta, wiesz, wrócił. I no, myślę, że tam jest bardzo dużo takich utworów, pod którymi mógłbym się osobiście podpisać.
Politycznie jakoś bardziej?
Nie, tak po prostu.
Życiowo.
Dokładnie tak.
Może wiesz, no, artyści, którzy piszą muzykę i słowa są też, no wiesz, obserwatorami rzeczywistości.
O nie? Tak, a tak jest bardzo dobrym.
I świetnie potem to ubiera w słowa. Aż posłucham, a was wysyłamy na początku jeszcze do teatru, dobrze? Bo mam taką...
Od końca.
Od końca
dobra,
zaczynamy,
dawaj.
Tak. Wiesz co, bo będzie taki weekend, ten weekend, od dzisiaj się zaczyna.
A, to czyli zmuszasz mnie, żebym złożył to dzisiaj.
Tak. Wszystkie teatry działają na Mokotowie i...
Ale przez cały weekend?
Przez cały weekend. Dobra. I to jest tak, jak masz, nie wiem, noc muzeów, noc... tam galerii.
Ale noc muzeów jest darmowa.
Wiem, a tutaj trzeba zapłacić za bilet, ale mniej.
Okay.
Natomiast masz dokładnie dla każdego przedziału wiekowego masz spektakle dla seniorów. Uważaj, dla 40+, specjalny
czyli dla seniorów.
Teatr. Tak.
Dla mnie.
Dla nastolatków to jest najtrudniejsza forma, bo zdaje się, że ta publiczność nastoletnia raczej się nie interesuje teatrem. I dla takiej grupy 30-latków, 20-latków i nawet dla dzieci. Także dużo się będzie działo. Zaglądajcie, sprawdzajcie.
Jakiś tytuł tego jest? Jakiś taki przewodnik?
To jest tytuł, ale nie przypomnę sobie teraz, nie pamiętam. Natomiast na pewno jak wpiszecie weekend z teatrem, to na Mokotowie to sobie znajdziecie, albo ja w międzyczasie to zrobię. O.
Skoro jesteśmy przy młodzieży, to ona bardziej ogląda youtuberów. I słyszałaś o Pandora Gate?
No coś mi się obiło o uszy. To podobno międzynarodowa sprawa już wchodzi.
Międzynarodowa? A to czy międzynarodowa, to nawet nie wiem. W każdym razie Mokotowski Trójdzionek Teatralny.
O, Mokotowski Trójdzionek Teatralny, tak.
Dokładnie tak. Więc podlinkuję do tego. No wiesz co, nie wiem, czy to międzynarodowo, czy nie. I najlepsze jest to, że właśnie to, że to pokazuje, że ty o tym mało słyszałaś. Mhm. Ja o tym też mało słyszałem. Pewnie więcej słyszałem od mojego 13-letniego syna, bo on tych ludzi wszystkich zamieszanych w to po prostu mocno zna. Mhm. Ja ich nigdy nie oglądałem i nigdy nie wiem, ale jestem przerażony troszeczkę, patrząc, jak to się wszystko rozpływa. Nie jestem pewnie tutaj specjalnie, nie powinienem tego komentować, bo tak jak mówię, nie znam tego zupełnie środowiska i w ogóle, ale to obejrzałem filmik Wardęgi, który trochę tam podsumowuje, podobno był mocno straszony przed publikacją tego filmiku i w ogóle. No i patrząc na to, jak strasznie dużo polskich youtuberów, szczególnie tych związanych z Minecraftem i w ogóle właśnie ze streamowaniem, jak jest zamieszanych w ukrywanie ludzi, którzy robili niestosowne rzeczy z młodymi dziewczynami i pisali z nimi złe rzeczy i w ogóle, no ja jestem przerażony tym wszystkim i w ogóle to, jakie niektóre, jakby oglądałem kilka właśnie jakichś TikToków albo kilka, no właśnie film Wardęgi chociażby, ale też kilka TikToków i jakie tam są rzeczy wychodzą i podobno będą wychodziły jeszcze, że to całe środowisko jest mega, nieciekawie się zachowywało. Ludzie, których ja nie znam tak naprawdę, bo ich nigdy nie oglądałem, Gargamel, Stu czy ktoś, to są ludzie, których ja znam trochę tylko ze słyszenia, ale nigdy ich nie oglądałem osobiście i nie uważam, że jakby... nie uważam, ani to dobre, ani złe, tak naprawdę pewnie, że nie oglądałem ich i jakby to cała ta afera jest trochę poza mną, bo ona nie dotyczy mnie, aczkolwiek to, że ludzie, którzy mają ogromne zasięgi internetowe, zarabiają od groma pieniędzy, bo płacą im firmy za lokowanie produktów, za po prostu za współpracę, potem okazuje się, że są osobami, które nigdy nie powinny zaistnieć w przestrzeni publicznej, bo to jak zachowują się prywatnie i to do czego wykorzystują swoją władzę tak naprawdę, bo ci ludzie...
Popularność.
Tak, bo ci ludzie mają tak ogromną popularność, mają nad tymi dziećmi, które ich oglądają, mają ogromną władzę.
Mhm. Dlatego dla mnie zawód YouTuber to jest żart. Bo sam dobrze wiesz, że my przechodziliśmy przez różne stopnie i teraz pewnie zabrzmię jak boomer, ale mam to w dupie. Sorry was bardzo, ale uważam, że wykształcenie jest najważniejsze i ci młodzi ludzie, którzy o tym też wiedzą i chodzą na studia i próbują dowiedzieć się czegoś więcej niż tylko tego, jak na przykład, nie wiem, pokazać kawałek ciała w internecie, żeby zdobyć sobie reklamodawców, tego kompletnie nie rozumiem. Nie, ja tego nie kupuję.
Ja trochę też, nie? Z drugiej strony niektórzy ci ludzie, to wiesz, no, z drugiej strony rozumiem ludzi i rozumiem dzieci, które oglądają jak to stream kogoś, jak ktoś gra w Minecrafta, a tutaj trochę to środowisko było, jest zamieszane, bo pewnie może być ciekawe, ja tego nigdy nie robiłem, jestem z innego pokolenia, tak trochę. Bardzo mało oglądałem streamów gierkowych, a z drugiej strony uważam, że jeżeli ktoś faktycznie, komu ktoś lubi tego Minecrafta, gra w niego dużo, to że on ogląda ten stream, to w też nie jest nic złego zupełnie, ale no złe jest to, do czego ludzie wykorzystują tę popularność. I co ciekawostka, ci ludzie bardzo często to są ci youtuberzy, oni są już głęboko pełnoletni, mają po 20 kilka, prawie 30 czasem lat.
Ile zarabiałeś, jak miałeś 20 lat?
Nie wiem, pewnie nie jakoś bardzo dużo. No. Oni zarabiają ogromną ilość pieniędzy, która pewnie ich w jakiś stopniu psuje.
Zawsze to zmienia głowę, zawsze, zwłaszcza na początku życia
kiedy
zawodowego.
Kiedy masz nieułożoną jeszcze psychikę, to jedno na pewno. A z drugiej strony jestem bardzo jakby... oni jakby wybrali troszeczkę ludzi, do których uderzają, bo wiedzą, że na tych ludziach jest najłatwiej zarobić pieniądze, czyli właśnie dzieci. Bo tak i w ogóle, a najlepsze jest to, że jak w moim klubie, w którym gram squasha, ostatnio rzadko, ale jak gram, chodzi tam taki pewien aktor i osoba publiczna ogólnie, taki celebryta, ale taki z tej dużej telewizji, nie z internetu, ale też działający w internecie. I on, pamiętam, razem z kolegą kiedyś się po squashu przebierali w szatni i między sobą dość głośno, ja nie podsłuchiwałem, oni po prostu rozmawiali bardzo głośno. I mówi, no tak, ja to robię, tam kolejną rzecz z dziećmi, na dzieciach jest najłatwiej zarobić.
Mm-hmm. Na dzieciach i na śmieciach, jak to mówią. Przepraszam, że to, no bo to nie jest porównanie, nic takiego, natomiast faktycznie coś takiego jest w tym naszym środowisku, że wykorzystuje się to, co jest najsłabszym ogniwem i mi się to nie podoba, ja tego nie lubię, nie kieruję swoich filmów teraz, na przykład na YouTubie do dzieci, absolutnie zaznaczam, że to nie są filmy dla dzieci. Dziwi mnie to, wiesz, troszkę.
Ja dzisiaj... tak się zastanawiałem, bo ja bardzo dużo z tych rzeczy faktycznie i rozmawiałem z Maxem moim o tym, bo on jest w tym środowisku, jakoś ogląda tych youtuberów, on ma 13 lat, pewnie nie powinien. Z drugiej strony akurat ja mam tutaj z Maxem w miarę okej kontakt, on mam bardzo dużo rzeczy mówi tak naprawdę i to jest bardzo fajne, ale ogląda te youtuby. I niektórych tych ludzi, którzy teraz są oskarżani o to, o takie złe zachowania też oglądał.
Czyli o molestowanie, krótko mówiąc.
Molestowanie, dokładnie, o molestowanie, tak, też oglądał. Ale z drugiej strony zastanawiam się, co ma zrobić rodzic tak naprawdę, bo ja z punktu widzenia rodzica nie chcę Maxa odciągać od technologii, jakby odcinać go zupełnie, bo nie chcę go odcinać od grupy rówieśniczej, a wszyscy rówieśnicy oglądają i to jest normalna rzecz, a jak go odetnę, to będzie odcięty zupełnie i będzie z boku, a brak socjalizacji, brak wsparcia w grupie rówieśniczej, to podejrzewam, że jest to najgorsze, co takiemu dziecku może się wydarzyć w tym wieku. A z drugiej strony, co mam zrobić jako rodzic? Mam, no po pierwsze, ciężko to zweryfikować, czy on ogląda kogoś, kto jest, wiesz, kto jest, nawet nie wiem, jak to nazwać, kto po prostu nie jest złym człowiekiem, to po pierwsze. Po drugie, no tutaj ci ludzie, niektórzy to nie byli ludzie, którzy streamowali Minecrafty i nagle się okazuje, że wykorzystywali to, więc bardzo ciężko, myślę, że to jest mega ciężkie zadanie dla rodziców.
Może z jakimś psychologiem pogadamy, co? Może to jest jakiś dobry kierunek? Może zaprośmy kogoś do podcastu?
No właśnie, bo może. Jest to bardzo, bardzo ciekawe. Ja nie wiem w ogóle, co o tym myśleć i bardzo ciężko. I jako właśnie rodzic, jeszcze Max ma 13 lat i Tutaj moja córka ma 4 lata, więc ona długo nie będzie chyba oglądała nic. Oprócz psiego patrolu.
Psi patrol jest nieszkodliwy.
Psi patrol jest nieszkodliwy, tak. Koci domek Gabi.
Nie wiem, może to trzeba jakoś regulować. Może to, wiesz, może dlatego, że to się stało taką aferą, to...
Tylko jak to regulować? Tak naprawdę, no wiesz, no... A z drugiej strony zobacz, jakby to się wszystko wydarzyło już w innych czasach, to nagle wypływają, że jest po pierwsze bardzo dużo zrzutów ekranowych, że te dziewczyny, które czuły powolutku, że to zachowanie wobec nich są złe, robiły zrzuty ekranowe, robiły nagrania. Mhm. Mamy bardzo dużo takich dowodów. Z drugiej strony faktycznie zrzut ekranu pewnie żadnym dowodem w sądzie nie będzie, a pewnie tam kilka z tych spraw skończy się sprawami sądowymi, ale podobno są też filmiki, podobno są bardzo drastyczne niektóre filmy i z różnych niepożądanych zachowań, więc czekam mocno na rozwój tego, bo okazuje się, że prawie całe to środowisko YouTube'owe jest w jakimś stopniu i myślę, że to jest dokładnie, że to jest pokłosie, jakby pokłosie tego trochę, nie pokłosie, tylko no to, że mamy te wszystkie fame MMA i te wszystkie walki celebrytów i między sobą, które są, no przecież wiadomo, że to wszystko nastawione na zarabianie pieniędzy, bo każdy z tych ludzi, którzy ogląda tych YouTuberów, no chce zobaczyć, jak sobie dają po prostu po mordach, bo to jest takie igrzyska, po prostu współczesne igrzyska.
Igrzysk i chleba. Tak, dokładnie to tak. Od starożytnego Rzymu nam towarzyszy. Ale wiesz co, tak sobie pomyślałam teraz, że w sumie w tych czasach jedna afera przykrywa drugą aferę i w sumie możemy spokojnie powiedzieć, że dzisiejszy odcinek też jest mocno aferowy, bo najpierw mówimy o aferze związanej z youtuberami, a druga afera to związana z jaki, oczywiście w cudzysłowie
jaki,
dużym.
Jaki most.
Ujmując. O iPhone'ach 15. Tyle się mówiło. Oj, to się grzeje. Oj, jakie to bez sensu. Najgorszy produkt Apple od lat.
Tak, Apple się kończy i w ogóle. I masz rację, faktycznie to było bardzo, tak, dobrze zakończyłaś tam ten temat, bo nie więcej myślę, że nie jestem w stanie tam powiedzieć.
Psycholog, ty jesteś poruszony tym tematem.
Tak, jestem poruszony tym tematem, bo faktycznie, bo mam dzieci, dokładnie tak, i jakieś inaczej dotyka trochę.
Pogadamy o tym jeszcze.
No i faktycznie z iPhone'em 15 wszyscy mówili najgorszy produkt. Dawno nie było tak złego iPhone'a, to przegrzewa się, mała wydajność, bateria do dupy, to w ogóle...
Jaki kruchy.
Kruchy, tak, ludzie go łamali w palcach. Pewnie w tym trochę coś tam, ale to każde urządzenie może być bardziej kruche albo mniej kruche. Nie wiem, jakby to jest zupełnie rzecz inna. Raczej ja nie rzucam swoje urządzenie specjalnie. Z drugiej strony może bardziej kruchy, a z drugiej strony dużo łatwiejszy w naprawie, bo tylne plecki ze szkła łatwiej się wymienia, bo można wymienić samo szkło, nie trzeba całego tego body wymieniać, więc trochę coś za coś. Ale wszystkie te problemy, takie cała reszta problemów, czyli to przegrzewanie, czyli to, jak, że bateria wstrzymuje słabo, to, że słabe zdjęcia i coś tam. Nagle się okazało, że wyszła jedna poprawka softu, druga poprawka softu i w ogóle wszystko ucichło.
Naprawdę? Masz tak. Już to?
Oczywiście, tak. Ja zainstalowałem tak, te wszystkie poprawki i nagle w ogóle też ci wszyscy ludzie, którzy mówili, że to... Bo i to jest właśnie w tym wszystkim najlepsze, bo poza naprawdę garstką nielicznych osób, ci, którzy mówili, że te telefony są bardzo słabe w swoich materiałach i w swoich różnych tam w social mediach wpisach. Potem jak te telefony dostały update, to prawie nikt nie powiedział, że jest już teraz lepiej. Typu, to była wielka afera, wszyscy nagrali swoje filmiki. W ogóle Polska od jakiegoś czasu wpadła z powrotem do takiego programu Demo Apple, czyli dziennikarze mogą dostać iPhone'a w dniu premiery, który by go przetestować. Nawet niektórzy ci uznawani przez Apple dziennikarze za bardziej zasięgowi dostali te telefony tak jak troszeczkę za granicą przed premierą, żeby na dzień premiery mogli nagrać swoje wrażenia. No i oni bardzo mocno po tym telefonie pojechali. Naprawdę, to był mocny pojazd. Ja też to obserwowałem z boku trochę stojąc, bo ja troszeczkę z tego świadka technologii tych iPhone'owych się wypisałem troszeczkę, jakby, bo zacząłem...
Ale geekiem ciągle jesteś.
Tak, geekiem ciągle jestem.
Nowy sprzęt masz.
Zacząłem mi bardziej interesować inne rzeczy, więc faktycznie tam mniej się trochę produkowałem i raczej nie zrobiłem swojej recenzji iPhone'a, mimo że go miałem w dniu premiery. Obserwowałem to trochę z boku i mówiłem sobie tak. Nawet zanim te update'y softu wyszły, to patrząc na te problemy, które przez tych ludzi były poruszane, ja byłem pewien jednego. Wyjdzie 1-2 update'y softu i to się wszystko uspokoi.
No i się tak stało.
I tak się uspokoiło. I nawet dzisiaj rano tam pisałem z Marcelem i z Maćkiem Nowakowskim. Pisaliśmy sobie na naszej grupce i I właśnie też powiedział mega Maciek, że naprawianie hardware'u software'em w Apple jest cudowne, że nie potrafią sprzęt naprawić softem i nagle w ogóle wszystko jest okej. Okay. I co więcej, ci wszyscy ludzie, tam bardzo wielu tych dziennikarzy i testerów mówiło, no tak, oni, ja wiem, co oni zrobią, że żeby zrobić tak, że telefon się będzie mniej grzał. No po prostu ograniczą wydajność tego telefonu, bo to na pewno ten procesor jest tak skonstruowany nowy, że jego się nie da zupełnie, on będzie się grzał. No i ciekawostka jest taka, że po tych ostatnich update'ach softu telefon przestał się grzać, a w testach, w Geekbenchach, wynik wydajności jest nawet lepszy niż był. Więc oni przepięknie naprawili sprzęt softem. No i teraz już prawie problemów żadnych specjalnych nie ma. Ale to ucichło. Typu już bardzo mało to ludzi sprostowało, bardzo mało ludzi...
No bo tak, no bo najlepiej się krzyczy, wiesz, to jednak
tak,
jest...
najlepiej się krzyczy. Apple, wiesz, Apple się kończy, Apple się kończy, Apple się kończy, ale to Apple się kończy. Ci, którzy interesują się firmą, wyznają od zawsze. Za każdy nowy produkt i każde jakieś małe potknięcie Apple, to było Apple się kończy. Na szczęście dla mnie, bo uwielbiam produkty tej firmy, jakby w tym ekosystemie jestem mocno, mocno zawieszony, Apple się nie skończyło na razie i nic nie zapowiada tego, że miało się w najbliższym czasie skończyć.
Słuchaj, a dobre pytanie przyszło mi do głowy. A ty się widziałeś ze Steve'em Woźniakiem w końcu, czy nie?
Widziałem Steve'a Woźniaka. O, tak. Okay. Widziałem Steve'a Woźniaka. Steve Woźniak był na tej konferencji, powiedział, nie odwiedził muzeum, finalnie uznał, że jakby jego środowisko uznało, że dookoła niego, ale aż nawet sam on, bo Jacek Łupina, właściciel, kustosz Apple Muzeum, z nim rozmawiał osobiście, no powiedzieli, że no nie mają czasu, nie dadzą rady tym razem odwiedzić, ale Steve Woźniak będzie jeszcze w Polsce w tym roku jeszcze raz, będzie we Wrocławiu w jakiejś tam sprawie i może się uda wtedy namówić go na wizytę w Apple Muzeum. No Steve Woźniak, jak to Steve Woźniak wystąpił na scenie, mówił, jeżeli ktokolwiek kiedyś słuchał Steve'a Woźniaka i słuchał jego wystąpień, to nie dowiedział się nic nowego, no bo Steve Woźniak powiedział to, co mówi na wszystkich konferencjach, za każdym, on powtarza te same anegdoty. To wiadomo też, że to jest tak, że on, bardzo dużo ludzi go pyta o Apple, no i wiadomo, że tutaj nic nowego nie wymyśli, no bo
o początku... Czyli o historię,
on,
tak?
On nic nie wymyśli nowego o początku Apple, bo ona była jako była. Jedna taka rzecz, która mi przyszła do głowy wtedy, to jakby on to, jak on mówił o tym, że mam wrażenie, że te niektóre anegdoty, które on opowiada, to jest pytanie, czy tak naprawdę było, czy to już jest coś, co on sobie wyobrażał, że to tak, bo wiesz, jeżeli opowiadasz non-stop jakąś tam anegdotyczną historię, taką trochę ikoniczną, to pytanie, czy ona się tak naprawdę tak była naprawdę, czy jakby chcąc przez lata opowiadać, żeby była cały czas ciekawa, czy tam nie dodajesz do niej jakichś tam rzeczy i w pewnym momencie już jakby nie napisałeś tej historii na nowo, typu, że to było trochę inaczej, bo może mniej teatralne, spektakularnie. No to się pewnie wydarzyło, ale było jakby trochę mniej spektakularne. W każdym razie, tak, byłem, bardzo fajna konferencja, typu spotkanie ze Steve'em Woźniakiem. Nie powiedział nic nowego. Dużo go pytano, w sumie dużo mówił o Tesli, dużo mówił o Elonie Musku, bo tam było pytanie właśnie, co robić, żeby stworzyć idealny produkt i w ogóle, no to on to mówił, że no to trzeba po prostu wierzyć w ten produkt, że no po prostu trzeba wierzyć, że chce się stworzyć ten produkt i trochę na tej zasadzie mówił, tak jak Elon Musk, dlaczego Elon Musk wyprodukował na początek jednym z tych pierwszych samochodów komercyjnych, takich jego, to była Tesla S, która była siedmiomiejscowa i w ogóle, bo on chciał mieć samochód, a nie jakiś mniejszy samochód, bo on chciał mieć samochód, którym będzie mógł wozić swoje dzieci, miał ma dzieci dużo i chciał zrobić samochód, który będzie mógł wozić dzieci. A dlaczego najpierw superchargery powstały na tej trasie? No bo Elon Musk jeździł tą trasą i on po prostu chciał mieć na swoje, czyli generalnie jest to, myślę, że takie ponadczasowe, że jeżeli chcesz stworzyć produkt, który będzie doskonały, to jeżeli ty sam w ten produkt nie będziesz wierzył, to nie ma opcji, żebyś go stworzył. Nie ma opcji, żebyś go stworzył i faktycznie ludzie, którzy pracują w wielkich korporacjach i w ogóle no to są, to czasami jeżeli nie wierzą w sami nie wierzą w ten produkt, no i wtedy z tego produktu nie ma szans. Jeżeli jesteś tylko takim wyrobnikiem, który pracuje w jakiejś korporacji, no to... A powiem ci anegdotę przy okazji. No. Boże, dużo gadam.
Aha, dobrze, mów, ja cię słucham.
Powiem ci anegdotę. na temat korporacji. Mhm. Mam ostatnio do czynienia, muszę załatwić pewną sprawę, i mam do czynienia z taką dość dużą korporacją, w której z jednej strony mam do czynienia z korporacją, a z drugiej strony jakby ludzie, z którymi rozmawiam, jestem tam z jakiegoś polecenia i jakby mam wrażenie, że nie jestem takim klientem, jak przychodzi zwykły z ulicy. Nie to, żebym się pochwalił tym, tylko po prostu zostałem tam, ktoś i poprosił mnie, żeby załatwić coś, polecił mnie tej osobie i mam wrażenie, że tej osobie jakoś tam w miarę zależy na tym, żeby to ze mną załatwić. I mam historia. Jest piątek, godzina 14:00. Wysyłam jakieś dokumenty do tej osoby z tej korporacji. Potem ta osoba do mnie dzwoni i mówi, brakuje jeszcze jednego dokumentu. Mówię, no dobrze, to ja to szybko robię, bo mi bardzo na tym zależy. Ja bardzo szybko ten dokument zdobędę, podpiszę, wyślę do pani. I dosłownie 20 minut, i mówię tej osobie, to, że mi bardzo zależy, że wyślę za 20 minut dokument. Ta osoba mówi, dobrze. Za 20 minut ja ten dokument wysyłam i dostaję zwrotkę już, że przykro mi, jestem na urlopie do 8 października. A ja po prostu mówię, ale jak to? I co więcej,
korpo.
Dzwonię od razu na ten numer telefonu tej osoby, z której do mnie ta osoba dzwoniła godzinę wcześniej. Telefon wyłączony.
O.
I mówię, jacie. Mówię, dlaczego ta osoba mi nie powiedziała, że ona idzie na urlop? Dlaczego nie przekazała tego komuś innemu. Mm-hmm. I
nie wiem, tak działają korporacje, a ja mam prostu, iść powiem dlaczego.
Ktoś rzucił kilo, poszedł do domu.
No tak. Znaczy wiesz co, ludziom delegowanie zadań.
I okej, ja to rozumiem z jednej strony, no bo faktycznie, no zaczął urlop, poszedł do domu, wyłączył, tylko
no, ciągle była 14.
Ale to nieważne, może pracuje do 14, może nie wnikam w to. Naprawdę ta osoba mogła mi powiedzieć, idę na urlop, więc będzie zajmował się tym ktoś inny. Mm-hmm.
Albo załatwmy sprawę po powrocie
z
urlopu. Znaczy wiesz co, to jest kwestia tego, że ludzie lubią przerzucać sobie rzeczy na później, niestety. I jest teraz takie też taka jakość. A dobra, jakoś to się zrobi. A dobra, może jakoś to będzie. Nie wiem, dziwne. Bardzo dziwne. I powiedziałabym, że niekorporacyjne jednak, chociaż wcześniej myślałam, że to tak korporacja. W korporacjach
chyba korporacyjnie. Czy po prostu korporacyjne jest to, że te osoby po prostu nie mają tutaj misji tworzenia czegoś. Ci, którzy pracują na tych takich podstawowych stanowiskach, wcale im się nie dziwię zresztą. W ogóle to jest też dobry taki moment, żeby powiedzieć, bo tak naprawdę wczoraj chyba, czy dzisiaj, jest rocznica śmierci Jobsa.
Okej. Okay.
Już ci mówię kiedy, bo my to nagrywamy 6, wczoraj, 5 października Jobs zmarł, więc jesteśmy chwilę po rocznicy śmierci, już 12. I ukazała się niedawno książka. Ja to rzadko polecam książki, których nigdy nie czytałem, znaczy nie czytałem, nigdy, po prostu jeszcze nie czytałem, ale pojawiła się książka wydana w wydawnictwie Znak Horyzont. Ona się pojawiała 27 września, już jest w kioskach. Książka się nazywa After Steve, jak Apple przygarnęło biliony i straciło duszę. Mhm. I ja podlinkuję do tej książki oczywiście. Ja tej książki jeszcze nie czytałem.
Ale brzmi dobrze, nie?
No chciałbym przeczytać. To książkę napisał już ci mówię kto. Książkę napisał Trip Michael. Mhm. Widzę na razie na jakimś tam portalu, gdzie ocenia się książki, widzę, że mało ma ocen, ale są bardzo dobre te oceny, typu malutko ocen, ale raczej takie naprawdę, naprawdę super oceny. I pytanie właśnie, i to, ta książka mówi o tym, że po pierwsze Apple strasznie zaczął zyskiwać po śmierci Steve'a Jobsa, że po śmierci Steve'a Jobsa w 2018 stało się pierwszą firmą wycenianą na bilion dolarów. Tim Cook po prostu uratował firmę przed bankructwem, ale jednocześnie po prostu w ogóle wyrzucił ją na jakieś kosmiczne wyceny, dokładnie tak. No ale teraz właśnie pytanie, czy ta firma faktycznie straciła duszę, czy jest coś trochę w niej duszy. Dla mnie jeszcze trochę w tej firmie jest duszy, bo produkują...
Steve'a, bo to o to chodzi, nie?
Dokładnie tak, duszy Steve'a i takiego jednak dbania o to, żeby ten produkt był produktem, który po prostu jest, chce go się używać i ja chcę używać tych produktów cały czas. Na pewno tą książkę przeczytam. Mogę ją, tak mówię, no polecam ją, bo tytuł jest chwytliwy, więc jeżeli chcecie sobie coś kupić do poczytania, to tutaj zachęcam.
No właśnie, a jeśli macie ochotę na testy, no to też ekspertem tutaj jest Norbert. Pamiętasz, jak kiedyś mieliśmy taki pomysł, żeby przejechać dwoma samochodami według mapy Google'a bodajże i chyba Apple'a? Dobrze pamiętam?
Tak, dokładnie
chyba
tak.
Dwoma elektrykami, żeby się przemieścić po mieście i zobaczyć, kto szybciej dojedzie. Taki fajny test wymyślił Arval i widzę, że jesteś też w ekipie, a nie widziałam u ciebie żadnych...
Wrzucałem. No tak,
widziałam u Antka Niemczynowicza, nie wiedziałam nawet, że Kasia Frendl była też tam.
Tak, wrzucałem też u siebie. No tutaj po prostu Arval wymyślił, że zrobimy taki test mobilności, bo jako, że Arval jest firmą, która chce, wynajmuje samochody elektryczne, można u nich wynająć rower, można u nich wynająć samochód spalinowy. No chcieli pokazać, jaki rodzaj transportu jest najlepszy do miasta i zrobili taki test, że na 5 chyba trasach, bo tych tras było chyba 5, ja startowałem z takiej trasy południowej, czyli od siebie spod domu, mniej więcej z Piaseczna, mniej więcej tam z granicy między Piasecznym a Warszawą. Jechałem na plac teatralny. Różnie startowali z różnych tam tras. Mniej więcej wszystkie trasy były takie, czyli właśnie spod Warszawy, takie po 12, 13, 14 kilometrów. Ja oczywiście jechałem samochodem elektrycznym. Drugi środek transportu to był rower, samochód spalinowy i komunikacja miejska. No i mieliśmy przejechać tą samą trasę. Na różnych trasach różnie to wychodziło. Na mojej trasie była mocna ciekawostka, bo na mojej trasie, no ja wygrałem samochodem elektrycznym, przyjechałem sporo wcześniej przed samochodem spalinowym, a to dlatego, że mogę skorzystać z buspasa na ulicy Puławskiej. Przyjechałem chyba 12 minut przed samochodem spalinowym, czyli jechałem 34 minuty, ktoś tam jechał 46.
Zgodnie z przepisami.
Tak, jak zgodnie z przepisami. Ja sobie w ogóle ustawiłem w samochodzie limiter prędkości, że nie mógł przekroczyć prędkości zadanej. Ciekawostka była u mnie taka, że drugie miejsce miał człowiek jednący komunikacją miejską.
No proszę.
Był szybszy niż na rowerze i szybszy niż samochód. Tak. Ale na innych trasach było różnie, bo były takie trasy, gdzie nie było pasu, gdzie nie było buspasów i na przykład właśnie Kasia Frendl, wspomniane przez ciebie, na swojej trasie wygrała samochodem spalinowym. Ale ciekawostką było to, że drugie miejsce miał tam rower.
O, ciekawe. Ona też jechała chyba od siebie, nie? A tak. Ona mieszka gdzieś... Nie w kierunku Marek.
Nie pamiętam, na której trasie ona jechała. W każdym razie test bardzo fajny. Podsumowanie tego testu jeszcze będzie, bo tam były stworzone filmiki i miałem kamerkę ze sobą w samochodzie. Gadałem tam do tej kamerki przez 30 minut.
Super, to będziemy oglądać kiedy?
Nie wiem, pojęcia. Jeszcze nie wiem, kiedy to będzie robione. To była pierwsza taka runda tego... tego testu i tak naprawdę pierwszy raz Arval coś takiego robił. Tam było trochę wad typu... Mam wrażenie, w ogóle to było niesamowite, że w ten dzień było bardzo pusto na drodze. Typu, naprawdę.
To jesteś drugą osobą, która to mówi.
Tak, było naprawdę absurdalnie pusto na drodze, tak jakby to była jakaś sobota albo coś. Inna sprawa, że my troszeczkę za późno wystartowaliśmy. Tam jakiś organizator, czyli właśnie Arval, chciał, żeby wszyscy wystartowali o 1 godzinie i mieliśmy wystartować o 9, co i tak już jest późno, bo na przykład korki na Puławskiej już znikają o godzinie 9, ale gdybyśmy wystartowali pewnie o godzinie 8.30 byłoby zupełnie inaczej. My finalnie wystartowaliśmy 9.20, no to tak naprawdę ja bym jeszcze więcej zyskał na tym buspasie, bo tam tylko kawałeczek stałem w korku i mogłem ten korek wyprzedzić buspasem. Normalnie te korki na Puławskie są zdecydowanie większe i tam mógłbym w ogóle zyskać jeszcze dużo więcej czasu, a raczej kierowca samochodu spalinowego by więcej czasu stracił i pewnie byłby rower przed nim.
O, może.
Myślę, że na pewno byłby przed nim. No to nie było, no bo startowaliśmy już późno po korkach. Fajne, bardzo dużo uwag pojawiło się w sieci od kilku osób, na przykład od Pawła Pilarczyka była taka uwaga, że na tej trasie na pewno by wygrał skuter. Nieważne, czy elektryczny,
właśnie
czy nie.
Chciałam zapytać o skutery. Dlaczego skuterów nie było? No,
no nie było skuterów. To uwaga do Piotrka Wójcika z Arvala. Została mu przekazana od kilku osób. Powiedział, że myślę, że uwzględni w kolejnym
teście. Ale fajny pomysł w ogóle, ogólnie. Żeby udowodnić, że jednak nie zawsze spalinowy samochód jest okej. Zresztą sama do ciebie dzisiaj jechałam z takim poślizgiem, że głowa mała. A
spalinowym samochodem.
Samochodem spalinowym. Bardzo fajnym. Zresztą...
Tak, i możesz jechać Porsche 911 GT3, a i tak stoisz w korku.
RS jeszcze na dodatek.
I tak stoisz w korku.
No ale jak to przyjemność. jak się przyjemnie stoi, jakie to przyjemne stanie.
No nie, ja właśnie nie wiem, czy w takim samochodzie stanie jest przyjemne.
Słuchaj, jest super, naprawdę.
Ale nawet tak stoisz?
No, nawet tak stoisz.
Nie,
fajnie burczy, wiesz, wszystko się zgadza.
Nie, to jednak stanie, to ja wolę zdecydowanie w samochodzie elektrycznym, gdzie nie burczy.
No jest wtedy ciszej, na pewno. Ale jak jesteś nastawiony na to, że jeździsz spalinówką taką, która jest po prostu chorym samochodem, no to wiesz, mi nie przeszkadzałoby ci to.
Tak. I tym tematem będziemy kończyli.
Tak, dziękujemy za dzisiaj. Ostrożności, szerokości,
i
pamiętajcie.
Trzymajcie się, miłego weekendu.
Uważajcie przede wszystkim na to,
na to co
oglądają
wasze dzieci w sieci. Tak.
A.
Tech Love. Z miłości do technologii.